Drodzy braterstwo, przygotowałem taki temat, który jest jednym z moich ulubionych tematów. Nie mówiłem go jeszcze w tym roku. I jest to temat trochę nietypowy, ale temat związany ściśle z życiem naszego Pana. Tak jak brat modlił się, dziękował za ofiarę okupową naszego Pana Jezusa Chrystusa. To jest dar, który otrzymaliśmy, można powiedzieć, pierwszorzędny i z którego już dziś korzystamy. Ale jeszcze jest coś innego. Jest przykład naszego Pana. Przykład Jego życia, przykład tego, w jaki sposób postępował, w jaki sposób traktował innych, w jaki sposób zachowywał się w swoim życiu. I w tym kierunku chciałbym, aby poszło to dzisiejsze rozważanie. Drodzy braterstwo, jako pomoc naukowa w naszym rozważaniu będziemy mieli możliwość, mam nadzieję, że będzie to wszystko widoczne, korzystać również z ekranu rzutnika i komputera. I teraz, drodzy, jaki jest temat dzisiejszego rozważania? Temat zatytułowałem Kafarnaum, miasto cudów. Zapewne, drodzy braterstwo, wszyscy z nas wiedzą, że nasz Pan przez większość czasu, w czasie trwania Jego misji, mieszkał właśnie w tym mieście. Jak odwiedza się to miejsce, to tam przed bramą miasta jest napisane Kafarnaum, miasto Jezusa. On oczywiście chodził po Galilei, bywał w różnych miejscach, chodził do Jerozolimy, mimo że było to bardzo niebezpieczne dla niego, z biegiem czasu coraz bardziej niebezpieczne. Bywał w Betanii, to w Judei się mieści. Bywał również w innych miejscach Izraela, ale tam w Galilei, w Kafarnaum, działo się bardzo wiele rzeczy. Między innymi działy się cuda. Nasz Pan dokonywał wielkich manifestacji swojej mocy, udzielonej mu przez Boga. Dokonywał rzeczy, które miały pokazywać, jak to będzie w przyszłości w Królestwie. Jak on w swoich urzędach, między innymi w urzędzie lekarza, będzie podnosił ludzkość z chorób, z niedogodności, a wreszcie ze śmierci, przede wszystkim na początku, ale potem również z tych wszystkich innych rzeczy. Ale zanim do tych cudów przejdziemy, to chciałbym, abyśmy w takim oto układzie rozważyli to zagadnienie. Dlaczego nasz Pan skierował się właśnie tam? Dlaczego chciał i prowadził swoją misję w Kafarnaum? Oczywiście jest wiele odpowiedzi na ten temat. Zastanowimy się dlaczego. Po drugie, chciałbym, abyśmy zastanowili się, kto tam mieszkał, co to był za region, bo, drodzy braterstwo, jak wiemy, z tej okolicy, z miasta Kafarnaum i z okolicy, pochodziła większość uczniów, apostołowie i inni uczniowie. Potem wymienimy wszystkie ważniejsze cuda, które nasz Pan uczynił w Kafarnaum, i zastanowimy się nad trzema z nich. Chciałbym, abyśmy prześledzili, w jaki sposób nasz Pan zachowywał się, jak to działało na mieszkańców Kafarnaum, co tam się w istocie działo, i zastanowimy się z punktu widzenia tradycji i kultury żydowskiej również. Chciałbym, abyśmy cofnęli się w pewnych miejscach do Starego Testamentu i dowiedzieli się, dlaczego pewni ludzie reagowali w taki sposób, a nie inny. Potem, drodzy braterstwo, jest jeszcze jeden bardzo ważny fragment dotyczący tego miasta. To jest proroctwo, które wypowiada nasz Pan. Przeczytamy sobie to proroctwo. W nim jest porównanie Kafarnaum i Sodomy. Jak braterstwo się domyślacie, to jest ten fragment. Zastanowimy się, dlaczego w istocie tak Pan powiedział i co to oznaczało dla tych ludzi. No i, drodzy, na pewno przydadzą nam się wnioski. Wnioski dotyczące naszego życia. Odniesiemy to wszystko, o czym będziemy mówili, również do naszego życia dzisiaj, bo chciałbym, aby to była również lekcja dla nas wszystkich, nie tylko dla was, ale również dla mnie, bo taka była pobudka przygotowywania tego tematu i dlatego chcę go powiedzieć. Drodzy, jak zawsze temat biblijny będzie miał wersety przewodnie. To nie są może wersety podstawowe, bo będziemy analizowali w różnych miejscach Ewangelię, bardzo ważne fragmenty, ale takie wersety, które pokażą nam, dlaczego Kafarnaum jest tak ważne. Pierwszy fragment to jest Ewangelia Mateusza, 4 rozdział, werset 13, który mówi tak. A opuściwszy Nazaret, przyszedł i mieszkał w Kapernaum. Tak mówi o tym miejscu Biblia Gdańska, nazywa to Kapernaum. My tak bardziej spolszczając tą nazwę mówimy Kafarnaum, które jest nad morzem w granicach zabulonowych i neftalimowych. Jest to werset bardzo istotny z punktu widzenia zastanowienia się, dlaczego akurat tam nasz Pan przyszedł i zamieszkał. To jest granica pomiędzy pokoleniami Neftalego i Zabulona. I udamy się za chwilę do wersetu ze Starego Testamentu, który mówi właśnie o tym samym miejscu. Dlaczego nasz Pan opuścił Nazaret? Moglibyśmy się zastanowić, dlaczego nie zaczął swojej misji w Nazarecie. Otóż pamiętamy, że tam wszedł do synagogi, przeczytał słowa z Izajasza, zaczął mówić, zaczął im kazać, tym swoim sąsiadom, tym ludziom, którzy go dobrze znali od maleńkości, którzy bez wątpienia wiedzieli, że to jest bardzo dobrze wychowany młodzieniec, że to jest dobry człowiek, ale prawie przypłacił to życie. Tak? Jak przeczytamy początki Ewangelii, to mamy tam opis tego, jak wywiedziono go na górę, która była przy Nazarecie i chcieli go strącić ze skały. Nasz Pan uznał, że to nie jest właściwe miejsce, aby prowadzić swoją misję. I dlatego udał się gdzie indziej. Drugi werset podstawowy, taki początkowy, na którym chciałbym się oprzeć, to jest dowód na to, że nasz Pan bardzo poważnie traktował swoje obowiązki w tym mieście. Ewangelia Marka, 1 rozdział, 21 i 22 werset brzmi tak. Potem weszli do Kapernaum i zaraz w sabat wszedłszy Jezus do buźnicy nauczał. I zdumiewali się nad nauką Jego, albowiem On ich uczył jako mający moc, a nie jako nauczeni w piśmie. Drodzy, zatem nasz Pan, jako pobożny Żyd, wiedział i chciał, czuł przemożną potrzebę bywania w synagodze w każdą sobotę i tam było to miejsce, w którym Żydzi wymieniali poglądy religijne, czy czytali Pismo Święte i On im tłumaczył różne rzeczy. Tam właśnie swoim sąsiadom, swoim przyszłym współmieszkańcom, bo to był pierwszy raz, kiedy tam przyszedł, i oni go tam mieli, drodzy braterstwo, z pewnymi wyjątkami, kiedy przenosił się gdzie indziej, przez całe 3,5 roku co sobotę. Mogli słuchać jego kazań, mogli słuchać, patrzeć, bezpośrednio być przy nim. Moglibyśmy powiedzieć, błogosławione warunki. I co jeszcze tutaj jest w tym wersecie widoczne, drodzy braterstwo? On ich uczył jako moc mający. Co to znaczy? Czym on różnił się od innych ludzi? To był pierwszy człowiek, nie tylko człowiek doskonały, ale człowiek spłodzony z Ducha Świętego. Oprócz tego, że nowe stworzenie zaczęło w nim się rozwijać, to on w czasie swojego spłodzenia z Ducha, wtedy kiedy chrzcił go Jan Chrzciciel w Jordanie, otrzymał pewne dodatkowe władze duchowe, które nie tylko umożliwiały mu analizę i zrozumienie pewnych fragmentów Słowa Bożego na wyższym poziomie, ale miał pewną moc duchową, która była widoczna w każdym jego kazaniu, w każdym jego czynie. Drodzy braterstwo, tyle wstępu. Zastanówmy się teraz, drodzy, dlaczego nasz Pan udał się do Kafarnaum i tam przebywał przez właściwie większość czasu swojej misji. Oczywiście można by powiedzieć, no było to niedaleko, jakieś 70 km od Nazaretu. To był ten sam rejon Izraela. Zaraz zobaczymy na mapie, jak to wyglądało, gdzie to jest na wybrzeżu Morza Jeziora Galilejskiego. Ale jest jeden werset w piśmie, fragment w Piśmie Świętym, który bardzo ładnie oddaje to i jest to proroctwo dotyczące tej sprawy, nad którą się zastanawiamy. To jest Izajasz, 9 rozdział, 1 i 2 werset, który mówi tak. Ale jednak nie tak zaćmiona będzie ona ziemia, która uciśniona będzie, jako pierwszego czasu, gdy Bóg dotknął ziemię Zabulon i ziemię Neftalim. I tu zatrzymajmy się na moment. Czytaliśmy Ewangelię Mateusza, która mówiła, że Kafarnaum było usytuowane na granicy dwóch pokoleń, właśnie Zabulona i Neftalego. I tutaj znajdujemy te same słowa, że właśnie ziemia na pograniczu tych dwóch pokoleń będzie ubłogosławiona. Czytamy dalej. A niejako potem, gdy obciążył ku drodze morskiej przy Jordanie Galileę ludną. Jest tu mowa o krainie galilejskiej, o tej części Izraela, która jest ponad Samarią, ponad Judeą, na północ, która przylega do już ziem północnych, które nie należą do Izraela. I dalej czytamy, bo on lud, który chodzi w ciemności, ujrzy światłość wielką, a tym, którzy mieszkają w ziemi cienia śmierci, światłość świecić będzie. Oczywiście moglibyśmy powiedzieć, że to proroctwo w ogólności dotyczy całego rodzaju ludzkiego. Dotyczy również całego narodu izraelskiego, bo obecność, działalność, misja naszego Pana była skierowana właśnie do narodu izraelskiego jako całości. Ale przede wszystkim i w największym stopniu właśnie Galilea, właśnie granica pokolenia Neftalimowego i Zabulonowego, to były rejony działania naszego Pana. Czyli możemy powiedzieć, pierwsza odpowiedź, dlaczego w Kafarnaum? Odpowiedź brzmi, proroctwa mówiły o tym, że nasz Pan będzie tam działał. Przede wszystkim będzie działał w Galilei. Ale zwróćmy uwagę na to, co jest tutaj napisane. Ujrzy światłość wielką. Ten lud tam zamieszkujący, ci Żydzi, którzy tam mieszkali, ujrzeli światłość wielką. Moglibyśmy powiedzieć, że byli dużo bardziej ubłogosławieni obecnością naszego Pana niż na przykład Samarytanie. Czy też Judejczycy, którzy mieszkali na przykład na południe od Jerozolimy, tam, gdzie Pan naprawdę rzadko bywał, oprócz Betanii. I to jest właśnie, drodzy braterstwo, przyczyna po części tego, że Pan tak wysokie kryteria postawił mieszkańcom Kafarnaum, że w proroctwie, które będziemy na końcu czytać, oni byli ocenieni jako tacy, którzy mieli sposobności, mieli możliwości, bo nie tylko słuchali jego kazań, ale mieli go na co dzień obok siebie. Drodzy braterstwo, dlaczego również nasz Pan udał się do Kafarnaum i tam mieszkał? Żeby na to pytanie odpowiedzieć, trzeba zastanowić się, co to była za kraina i kto tam mieszka. Można powiedzieć, że Kafarnaum, wioska Nahuma, bo taka jest tłumaczenie w języku hebrajskim tego miejsca, to jest wioska założona przez niejakiego Nahuma, o którym nikt nigdy nie słyszał i może kiedyś się dowiemy. Ale jest jeszcze drugie znaczenie tej nazwy, o które kiedyś wyjaśniła mi pewna mesjańska Żydówka. To jest znaczenie słowa hebrajskiego nenahem, które oznacza pocieszenie. I to również na pewno jest skojarzenie, które powinniśmy o tym pamiętać, dotyczy tego miejsca i tej miejscowości. W tym właśnie miejscu nasz Pan pocieszał rodzaj ludzki. Przede wszystkim swoimi cudami, o których zaraz powiemy. Teraz, drodzy braterstwo, co to było za miejsce? Zaraz pokażemy mapę, ale zanim do mapy przejdziemy, to należałoby powiedzieć, że to jest miejsce, które leży na szlaku handlowym pomiędzy Damaszkiem a Jerozolimą. Czyli to jest taki miasto, którym pobierano cło i dlatego na przykład apostoł Mateusz był celnikiem, który został powołany właśnie w Kafarnaum. To było też miejsce, to była okolica, w której ludzie zajmowali się oprócz handlu dwiema rzeczami. Rybołówstwem i uprawą roli. Dlatego wielu uczniów naszego Pana to byli rybacy albo rolnicy. Dlatego również, drodzy braterstwo, jeśli poczytamy o tym, jakie porównania w kazaniach wygłaszanych przez Jezusa były zastosowane, to czytamy o kamieniu młyńskim, który służył do przerabiania, do mielenia ziaren na mąkę. To słyszymy o ilustrację o rybaku, o łowieniu ludzi zamiast ryb. To słyszymy o konkolu, o pszenicy. To są właśnie porównania. Słyszymy o winnicy, o gronach winnych. To są właśnie porównania, którymi nasz Pan trafiał do tych ludzi, ponieważ oni tam żyli i oni takie porównania rozumieli. Co jeszcze, drodzy braterstwo, jest tutaj napisane? Oddział wojsk rzymskich. To było miejsce strategiczne. Szlak handlowy stanowił również szlak, po którym mogła zostać Jerozolima, czy w ogóle Izrael zaatakowany. Zatem w czasach naszego Pana, pod panowaniem rzymskim, tam w Kafarnaum stacjonował duży oddział rzymskich żołnierzy. Skąd my to wiemy? Jak przejdziemy do cudów, które nasz Pan czynił, to występuje tam centurion, setnik. To jest żołnierz rzymski, który był dowódcą nad setką żołnierzy rzymskich, którzy stacjonowali w tym mieście. Drodzy, stąd również pochodziła większość uczniów. To był obszar rybołówstwa i rolnictwa. Tak o tym powiedzieliśmy. Drodzy braterstwo, jest jeszcze jedna odpowiedź dotycząca tego, dlaczego akurat w tym miejscu nasz Pan prowadził większość swojej działalności. Tutaj jest zeskanowana taka mapa Jeziora Galilejskiego dla naszego uzmysłowienia sobie, gdzie kto mieszkał. Ja przepraszam, że to jest po angielsku, ale polskich map niestety takich nie ma. I tutaj, drodzy braterstwo, chciałbym wam pokazać. Tutaj jest Kafarnaum. Obok jest Betsaida, inne miejscowości, które znamy ze Słowa Bożego. Magdala, z której pochodziła Maria Magdalena. To wszystko mieści się tutaj na tym brzegu, na północno-zachodnim brzegu jeziora. Można spytać, a dlaczego tutaj nasz Pan nie prowadził swojej misji? Po tej stronie. Tu mieszkało mnóstwo Żydów. Dlaczego tu, gdzie teraz jest Tyberiada, nie było naszego Pana i nie znamy tych miejscowości ze Słowa Bożego? Otóż, drodzy braterstwo, odpowiedź jest następująca. Po stronie wschodniej mieszkali tak zwani schellenizowani Żydzi. Tutaj mamy 10 miast, które nazywano Dekapolis. I tu, po tej stronie jeziora, drodzy, spotykamy naszego Pana, który na przykład wygania całą grupę demonów z jednego człowieka i pozwala im wejść w stado świń. I czy zastanawialiście się kiedyś, skąd na obszarach zamieszkałych przez Żydów znalazły się świnie? Otóż odpowiedź jest prosta. Ci Żydzi, którzy tutaj byli, oni nigdy w tym czasie, kiedy nasz Pan działał, nie przywiązywali wagi do prawa mojżeszowego. To byli Żydzi, którzy wyglądali, zachowywali się tak jak Rzymianie. Oni chodzili na stadiony, do teatru, wyznawali rzymskich bogów i hodowali świnie. Dlatego nasz Pan bardzo rzadko tutaj bywał. Jeśli bywał, to zauważcie, jest taki opis, który mówi, że całe mnóstwo ich tam się zgromadziło. On ich nakarmił, ale potem, ponieważ było ich takie mnóstwo i on czuł, że oni nie przychodzą do Niego dla Słowa Bożego, tylko po to, żeby się najeść, on kazał odpłynąć. Uciekł po prostu od tych wielkich tłumów. Dlatego mamy odpowiedź, że tu nie było posłuchu dla Słowa Bożego. Co dalej? Czemu nie tam? Koło Tyberiady. Otóż, drodzy braterstwo, tu mieszkali owszem Żydzi, ale oni nie byli specjalnie pobożni. To byli Żydzi, którzy zajmowali się różnymi rzeczami, ale nie byli, nie gromadzili się tak chętnie w synagodze, nie dyskutowali, nie zagłębiali się w Słowo Boże. I odpowiedź na nasze pytanie, dlaczego w Kafarnaum, jest również taka, drodzy, że nasz Pan skierował swoje kroki w obszar, gdzie mieszkali pobożni Żydzi. Żydzi, którzy byli religijni i z których z sukcesem zresztą Pan powołał większość swoich apostołów. Bo z tej okolicy apostoł Piotr pochodził, synowie Gromu, Mateusz, jak powiedzieliśmy, jeszcze być może paru innych. Drodzy braterstwo, i dlatego tu nasz Pan działał, bo miał nadzieję, że tutaj pociągnie za sobą więcej ludzi. Że tu jest odpowiedni grunt dla Bożego Słowa, które na granicach dyspensacji było skierowane do Izraela. Drodzy braterstwo, teraz zastanówmy się chwilę nad tym, jakie cuda zostały, miały miejsce właśnie w tym miejscu, w tej miejscowości. Nie wszystkie oczywiście omówimy, bo ich jest bardzo dużo, ale można powiedzieć tak. Od początku nasz Pan, większość tych rzeczy to są uzdrowienia. Nasz Pan od początku, jak tylko wszedł do Kafarnaum, jak tylko wszedł do synagogi, to spotkał go człowiek opętany przez ducha, który odezwał się jakoś do naszego Pana. Co masz do mnie, Jezusie Nazareński? I nasz Pan go uzdrowił. Wygonił tego ducha nieczystego. To jest Ewangelia Marka, pierwszy rozdział, koniec tego rozdziału i początek drugiego, to jest cały ciąg cudów, które nasz Pan tam uczynił. Następnie, po wyjściu z synagogi, udał się do domu Piotra i uzdrowił teściowo. To był jeszcze ten sam dzień, pierwszy dzień, kiedy nasz Pan był w Kafarnaum. To jest Marek, pierwszy rozdział, 29 do 31 wersetu. Potem mamy napisane w następnych wersetach, że w tym samym dniu, kiedy uzdrowił teściową Piotra, przyszło jeszcze tam wielu ludzi, którzy byli chromi, którzy byli chorzy i jeszcze wielu ludzi w tym samym dniu uzdrowił, jak pisze o tym Ewangelia Marka, pierwszy rozdział 32 do 34. Dlaczego to o tym mówię? Zaraz do tego wrócimy. I jeszcze jeden cud, to już było kilka dni później, kiedy został uzdrowiony, sparaliżowany w domu Piotra. O tym mówi Ewangelia Marka na początku drugiego rozdziału. Ale nie wiem, czy braterstwo kojarzycie i pamiętacie, w jaki sposób ten sparaliżowany został dostarczony do naszego Pana, aby mógł zostać uzdrowiony. Przez dach. Rozmontowano dach i spuszczono go na linach. A co to oznacza, drodzy? Że całe, albo prawie całe Kafarnaum już wiedziało, że jest ktoś niebywały w ich mieście. Wszyscy mieszkańcy zgromadzili się po tych wszystkich uzdrowieniach, które miały miejsce już pierwszego dnia i cisnęli tak się do domu Piotra, że jedynym sposobem, żeby uzdrowić sparaliżowanego, było spuścić go z dachu. I teraz, drodzy braterstwo, to nie jest tak, jak dzisiaj w waszym mieście czy w jakimkolwiek dowolnym innym, że mieszka tyle ludzi, że oni się ze sobą nie znają. To było miasto, właściwie wioska większa, w których mieszkało może 500, może 1000 osób. Niech będzie 2000 ludzi. Ale oni byli ściśle ze sobą powiązani. Z pewnością oni wszyscy wiedzieli o tym, że nasz Pan tam jest, że dokonuje cudów, że głosi i słuchali go w synagodze. Będziemy czytać jeszcze następne cuda i będziemy widzieć, jakie było zainteresowanie ze strony mieszkańców Kafarnaum. Właśnie, drodzy braterstwo, trzy cuda, które chciałbym, abyśmy omówili trochę bliżej, to jest uzdrowienie sługi setnika, uzdrowienie właściwie wzbudzenie córki przełożonego synagogi Jaira i kobieta cierpiąca na płynienie krwi. Bardzo ciekawe cuda, bardzo ciekawe uzdrowienia i pierwsze wskrzeszenie, jakiego nasz Pan dokonał. Te trzy będziemy czytać dość dokładnie i analizować w tej chwili. Drodzy braterstwo, przejdźmy do uzdrowienia sługi setnika. Co to był za cud i co tutaj było ciekawego? Drodzy, jest opisany w Ewangelii Mateusza w 8 rozdziale, w wersetach od 5 do 10 i będziemy czytać po kolei i starać się analizować, co tutaj się tak naprawdę stało. Mateusz 8 rozdział od 5 wersetu czytamy. A gdy Jezus wszedł do Kapernaum, przyszedł do Niego setnik, prosząc Go. I tu już jest pierwsza ciekawa sprawa, drodzy braterstwo. Jeśli uświadomimy sobie, kim był setnik, to ciekawe jest to, że on prosił naszego Pana. Bo zauważcie, to był, powiedzmy, kapitan, może nie generał armii rzymskiej, ale ktoś, kto miał pod sobą 100 żołnierzy. To nie był byle jaki żołnierz rzymski. To był centurion. Średniej, albo można powiedzieć wysokiej rangi dowódca. To był okupant, tak? Bo Izrael był pod okupacją rzymską. Ten człowiek przychodzi do naszego Pana i mógłby powiedzieć, przyjść z 3 żołnierzami i powiedzieć, chodź no tu, teraz pójdziesz tam i tam. Ale on tego nie robi, on przychodzi i prosi. I o co on prosi, drodzy? Werset 6 mówi tak. Panie, sługa mój leży w domu powietrzem ruszony i ciężko się trapi. Zastanawialiście się kiedyś nad tym? Czy ten człowiek prosi o uzdrowienie swojej matki? Może uzdrowienie swojej żony? Albo dziecka? On prosi o uzdrowienie sługi? I dlaczego? Nie dlatego, że ten sługa jest mu potrzebny, bo przecież na pewno miał wiele sług, ale że ten człowiek cierpi. Już z tych dwóch fragmentów, z tych dwóch wersetów my widzimy, że ten człowiek miał dobre serce, a dodatkowo on wiedział, kim jest nasz Pan. On przyszedł do Niego prosić, a nie żądać. I dalej już zbliżamy się do tego fragmentu, który jest bardzo znany. Werset 7 mówi tak. I rzekł mu Jezus, ja przyjdę i uzdrowię go. Czy nasz Pan mówi, nie, na ciebie jest, nie jest jeszcze teraz czas. Ja przyszedłem, moja misja jest skierowana do Żydów, a ty jesteś Rzymianinem, ty musisz poczekać. Nasz Pan nie zastanawia się, on zaraz chce mu pomóc. I dalej czytamy w wersecie 8, a odpowiadając setnik rzekł mu, to wszyscy na pewno znacie, Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale tylko rzecz słowo, a będzie uzdrowiony sługa mój. I drodzy braterstwo, oczywiście jest to dowód skromności tego człowieka, ale jest jeszcze drugie dno tego zagadnienia. Dlaczego ten Rzymianin w taki sposób się odezwał do naszego Pana? Jeśli przypomnicie sobie, drodzy braterstwo, jak apostoł Piotr, mieszkając w Cezarei Nadmorskiej, był atakowany przez sny, żeby poszedł do Korneliusza. Czy wy pamiętacie to? Kim był Korneliusz? Był poganinem. Dlaczego apostoł Piotr nie chciał do niego pójść? Bo drodzy Żydzi nie mieli bliskich stosunków z poganami. Oni nie chcieli odwiedzać ich w ich domach. Nie chcieli się z nimi spotykać. I to, co mówi tutaj ten setnik, centurion, wynika ze zrozumienia przez niego mentalności żydowskiej. On mówi do naszego Pana w istocie tak. Drogi nauczycielu, jeśli ty przyjdziesz do mnie, to zaszkodzi to twojej reputacji jako nauczycielowi Izraela. Ty, Żydzi będą mieli ci to za złe. Ale ja tak głęboko w ciebie wierzę, że ty możesz powiedzieć tylko słowo, a już to wystarczy. Zauważmy, jaki to był mądry i rozważny człowiek, oprócz tego, że był dobry. I dalej, drodzy braterstwo, nie mniej ciekawe wersety od wersetu 9, ten fragment, bo czytamy tak. Co dalej mówi do naszego Pana centurion? Bom ci i ja człowiek pod mocą innego, mający pod sobą żołnierze. I mówię temu idź, a idzie, a drugiemu przyjdź, a przychodzi, a słudze memu czyń to, a czyni. I tutaj następuje coś, że nasz Pan bardzo wysoko ocenia wiarę tego człowieka. Czytamy werset 10. A gdy to usłyszał, Jezus zdziwił się i rzekł tym, którzy szli za Nim. Zaprawdę powiadam wam, ani w Izraelu tak wielkiej wiary nie znalazł. Ale dlaczego, drodzy? Co takiego powiedział ten człowiek? No powiedział, że jest w wojsku. Tak? Werset 9 mówi: ja jestem pod mocą innego, mający pod sobą żołnierzy. Tak naprawdę, drodzy, on powiedział, pod czyją mocą był żołnierz rzymski? Pod mocą cesarza. I on do naszego Pana mówi tak: ja wiem, bo ja jestem cesarski, ja wiem, że ty jesteś bezpośrednio podległy komuś większemu niż cesarz. Jesteś bezpośrednio podległy Bogu. Ja to oceniam. Co to oznacza, drodzy braterstwo? Że ten człowiek uznał w naszym Panu Mesjasza. Uznał bezpośredniego sługę Bożego, który przyszedł na ziemię i który ma wielką moc ofiarowaną mu bezpośrednio przez Boga Stworzyciela. I dlatego nasz Pan tak, w taki sposób się o nim wyraził. Powiedział: nie zauważyłem tak wielkiej wiary nawet wśród Żydów. Bo to, drodzy, jest dużo wcześniej niż zapytany naszego Pana, za kogo mnie uważacie, apostoł Piotr mówi: ty jesteś Mesjasz. Już wcześniej ten Rzymianin znajduje i docenia w naszym Panu Mesjasza, pomazańca Bożego, który ma bardzo ważne zadania i który ma wielką moc. To było coś, czego kapłani żydowscy, czego nauczeni w piśmie nie docenili w naszym Panu przez całą jego misję. Bo jak zauważymy, drodzy, w czasie całej misji swojej nasz Pan dokonywał wielu cudów, ale trzy z nich były bardzo istotne z punktu widzenia zakonu. To były cuda, które świadczyły o tym, że On jest Mesjaszem. Przecież w zakonie było zapisane, że jeśli ktoś będzie trędowaty i zostanie uzdrowiony, ma się pokazać kapłanowi. Ale nigdy nikt nie został uzdrowiony z trądu. Dopiero nasz Pan uzdrowił trędowatego i powiedział: idź, okaż się kapłanom, żeby oni wiedzieli, kto ciebie uzdrowił. Żeby to był dowód na to, że ja jestem Mesjaszem. A co powiedzieli kapłani? Nie. No to co jeszcze zrobił nasz Pan? Uzdrowił ślepego od urodzenia, co też było bardzo znaczącym cudem. I co kazał mu zrobić? Idź do starszych. A co zrobili starsi? wyłączyli człowieka z synagogi i powiedzieli, że nasz Pan chyba przez Belzebuba uzdrawia. Drodzy, to były działania naszego Pana, którymi chciał udowodnić kapłanom, że On jest Mesjaszem. I nic nie udało się. A ten człowiek, nie Żyd, żołnierz rzymski, poganin, docenia w nim Mesjasza. Dlatego, drodzy braterstwo, jest to tak ciekawe i tak znamienne dla służby naszego Pana również. Drodzy braterstwo, co chciałbym, abyśmy docenili tutaj. I ja, analizując to i jak mi wyjaśniła to pewna Żydówka na podstawie tego, jak rozumie historię Żydów i ich kulturę, zauważyłem, że wielu ludzi wokół nas w systemach nominalnych jest wielu ludzi z dobrymi sercami, z dobrymi charakterami, ale oni nie znają prawdy. My nie wiemy dlaczego. Nie wiemy dlaczego Pan pociągnął nas bezpośrednio, osobiście, każdego z nas i powiedział, chodź, chodź tu, Jarku, ty będziesz mi służył. Jest wielu wokół mnie, znajomych w świecie, którzy są prawdopodobnie lepsi ode mnie. Ale Pan mnie powołał. Ale drodzy, nie powinniśmy lekceważyć, ani pogardzać, ani nawet wywyższać się nad kimś, kto jest w systemie nominalnym, bo on może być bliżej Boga niż my. I powinniśmy zauważyć, że tacy ludzie jak centurion w momencie wzbudzenia zmartwych w królestwie, oni nie będą mieli problemu z poznaniem prawdy. Oni będą na bardzo wysokim poziomie moralnym i od razu będą właściwie gotowi do królestwa. Że brakuje im tylko prawdy. Miejmy szacunek do takich ludzi, bo na pewno tacy są wokół nas. Drodzy, przejdźmy do następnego cudu, bo zawiera nie mniej ciekawych faktów i zagadnień. Ewangelia Marka, którą będziemy teraz czytać, 5 rozdział. I tutaj jest dość duży fragment rozciągnięty właściwie w 2 częściach. To jest, są wersety od 22, 23, potem od 35 do aż do 42. Przyczyna, dla której jest rozdzielony opis tego cudu, uzdrowienie, właściwie wskrzeszenie córki Jaira, jest taka, że pomiędzy dwoma opisami, częściami opisu wewnątrz jeszcze jest trzeci cud. Ten cud dotyczący kobiety z płynieniem krwi. Ale przeczytajmy sobie Ewangelię Marka od 5 rozdziału, 22 wersetu. A oto przyszedł jeden z przełożonych buźnicy imieniem Jairus i ujrzawszy go, przypadł do nóg jego i prosił go wielce mówiąc, ponieważ córeczka moja kona, pójdźże, włóż na nią ręce, aby była uzdrowiona i będzie żywa, i poszedł z nim. Drodzy braterstwo, zauważcie teraz kontrast pomiędzy zachowaniem centuriona a zachowaniem Jairusa. Kim był Jairus? To był Żyd, który miał stanowisko w społeczności żydowskiej tego miasta. On nie był rabinem, ale był administratorem synagogi. I ten Żyd nie ma już problemu z tym, żeby nasz Pan przyszedł do jego domu. Ale drodzy, on również prosi. Mimo, że miał stanowisko, mimo, że był poważany wokół w tej miejscowości, on przypada do nóg, bo zdarzyło się straszliwe nieszczęście, tak? Jego dziecko jest konające. I o co prosi ten Jairus, drodzy? Czy on mówi, wystarczy, że powiesz słowo, wystarczy, że się pomodlisz? Nie, on mówi, przyjdź i włóż na nią ręce. Zastanawialiście się, dlaczego? Dlaczego tak różne podejście jest Rzymianina i Żyda? Jeśli udamy się, drodzy, nie będziemy czytać tych fragmentów, ale pierwszej królewskiej, w 17 rozdziale, w 21 wersecie. To jest opis tego, jak Eliasz uzdrawiał syna wdowy. Czy pamiętacie, w jaki sposób to robił? On oczywiście modlił się, ale on kładł się na ciele dziecka. To wymagało kontaktu fizycznego. Taka jest mentalność żydowska. Podobnie położenie rąk na kimś. To jest oznaka przekazania autorytetu i błogosławieństwa. Nie wystarczy, tak jak u Japończyków, ukłonić się. Trzeba dotknąć. Trzeba mieć kontakt fizyczny. Tacy są Żydzi do dzisiaj. Dlatego ten Jairus przychodzi do naszego Pana i mówi: chodź, bądź przy mnie, bądź przy mojej córce i na pewno wszystko będzie dobrze. I dalej czytamy od 35 wersetu: a gdy on jeszcze mówił, przyszli słudzy od przełożonego bliźnicy, mówiąc: córka twoja umarła, czemuż jeszcze trudzisz nauczyciela? Jaki smutny moment, drodzy. Właściwie cała nadzieja przepadła. Ale Jezus, skoro usłyszał to, co oni mówili, rzekł do przełożonego bliźnicy: nie bój się, tylko wierz. Te słowa też wszyscy znamy. Nie bój się, tylko wierz. Niezależnie, co się dzieje, niezależnie, jakie przeciwności losu są w twoim życiu, Pan zawsze może pomóc. Drodzy. I dalej, czytając od wersetu 38 do 42, zauważymy, jak postępował nasz Pan w czasie tego wskrzeszenia. A przyszedł do domu przełożonego bliźnicy i ujrzał tam zgiełk i płaczące i bardzo narzekające. I wszedłszy wtedy, rzekł im: przecz zgiełk czynicie i płaczecie. Nie umarła dzieweczka, ale śpi. I drodzy braterstwo, zapytajmy samych siebie. Czy te kobiety, starsze kobiety żydowskie, nie wiedziały, co robią? Zwyczajem żydowskim było, że opłakiwano. Przychodziły wyspecjalizowane panie, które nazywano płaczkami i które wykonywały właśnie ten płacz, i cała rodzina, rozdzierano szaty. Ale czy one nie wiedziały, czy ta dziewczynka żyje, czy tylko zasnęła, czy może się jej pogorszyło? No przecież dokładnie było widać, że nie żyje. Były w stanie doświadczone kobiety wiekowe rozpoznać, że dziecko jest martwe. A nasz Pan do nich mówi: czemu rozpaczacie? I co dalej czytamy? I naśmiewali się z niego w wersecie 40. Ale on, wygnawszy wszystkie, wziął z sobą i ojca, i matkę dzieweczki, i te, które z nim byli, i wszedł tam, gdzie dzieweczka leżała. Nie chciał, żeby za dużo osób było wokół. Wziął tylko trzech umiłowanych uczniów i rodziców tej dziewczynki. I ująwszy za rękę onę dziewczynkę, dzieweczkę, rzekł do niej: Talita kumi, co się wykłada, dzieweczko, tobie mówię, wstań. I zaraz dzieweczka wstała i chodziła, albowiem była w 12 roku, i zdumieli się zdumieniem wielkim. To jest, drodzy braterstwo, pierwszy cud wskrzeszenia z umarłych, jeszcze długo, długo przed tym, zanim nasz Pan udał się do Łazarza. Oczywiście on nie był tak spektakularny, bo Łazarz już nie żył 4 dni, czy 3, już nie pamiętam. W każdym razie to był odpowiedni okres czasu, jak niektórzy Żydzi wierzyli, ci, którzy wierzyli w nieśmiertelność duszy wśród żydostwa, uważali, że przez 3 dni dusza jeszcze jest w ciele, więc już po 3 dniach na pewno się nie uda nikogo wskrzeszyć. Dlatego nasz Pan czekał aż tyle czasu, żeby wskrzeszyć Łazarza dopiero po 3 dniach. Tutaj nie było to tak spektakularne. Ale drodzy braterstwo, nasz Pan w piękny, wspaniały sposób pokazuje, że śmierć jest snem, odzywając się do kobiet żydowskich w ten sposób. I również pokazuje jeszcze jedną rzecz, że warto mieć nadzieję. W każdej sytuacji, która dotyczy naszego życia, w każdej sytuacji, w której wydaje się, że nie ma wyjścia, warto mieć nadzieję, bo Pan sprawuje sprawy swego ludu. To jest przepiękny przykład na to, w jaki sposób powinniśmy ufać naszemu Panu Jezusowi. I drodzy braterstwo, trzeci cud, który chciałbym, abyśmy omówili, to jest cud dotyczący kobiety z płynieniem krwi. Cud bardzo ciekawy, który odbywa się, to uzdrowienie odbywa się w czasie drogi do mieszkania Jairusa. Jeśli macie Biblię przed sobą, to znajdziecie opis tego między tymi fragmentami, które czytaliśmy. To jest Ewangelia Marka, tak to przeczytamy z Ewangelii Marka. Jest tam szerszy opis. Od 25 aż do 34 wersetu. Dość długi fragment. Będziemy czytać i będziemy się zastanawiać, co tam tak naprawdę się stało. Wtedy niektóra niewiasta, która cierpiała płynienie krwi od 12 lat. Zatrzymajmy się, drodzy, bo to jest też ciekawe. Czy ta kobieta była chora miesiąc, rok, może 2 lata? Ona cierpiała na to przez 12 długich lat. Dlaczego to jest takie ważne, drodzy? Zaraz będziemy do tego wracać. I wiele ucierpiała, czytamy, od wielu lekarzy i wynałożyło wszystko, co miała, a nic jej nie pomogło, owszem, jej się tym więcej pogarszało. Znamy takie przypadki, drodzy. Ludzie się leczą, wynałożą pieniądze, jest tylko gorzej. To nie tylko są sprawy naszych czasów i naszej służby zdrowia. Tak i w starożytności potrafiło być. Ale zauważcie, drodzy, co jest tutaj widoczne. To schorzenie, jakiekolwiek by ono nie było, było bardzo uciążliwe dla tej kobiety. Inaczej nie straciłaby wszystkiego, co miała. Ona za wszelką cenę chciała się wyleczyć. I trwało to 12 lat. I było coraz gorzej. Czytamy dalszy werset. Usłyszawszy o Jezusie, przyszła z tyłu między ludem i dotknęła się szaty Jego. Bo mówiła, jeśli się tylko dotknę szaty Jego, będę uzdrowiona. A zarazem wyschło źródło krwi jej i poczuła na ciele, że uzdrowiona była od choroby swojej. No i drodzy, dlaczego ta kobieta tak bardzo się bała? Dlaczego nie przyszła, nie stanęła przed naszym Panem i nie powiedziała, Panie, zlituj się nade mną. Ja wierzę, że Ty możesz mi pomóc. Czy Żydzi byli aż tak szowinistyczni, że mężczyźni to mogli przychodzić do Jezusa, a kobiety to nie? Nie, drodzy. Coś było w tej całej sytuacji, co paraliżowało wręcz tą kobietę. Ona się strasznie bała. Bała się, no trzeba tu powiedzieć jasno, bała się naszego Pana. Ale jednocześnie chciała i wierzyła, że tylko On ją może ją uzdrowić. Zanim odpowiemy sobie na pytanie, dlaczego ona tak się bała, przeczytajmy sobie jeszcze następny fragment. Od 30 wersetu 5 rozdział Ewangelii Marka. I wnet poznawszy Jezus sam w sobie, że z Niego moc wyszła, obrócił się do ludu i rzekł, kto się dotknął szat moich? I rzekli mu uczniowie Jego, widzisz, że cię ten lud ciśnie, a mówisz, kto się mnie dotknął? Drodzy, jaka to była sytuacja? Przyszedł Jairus do naszego Pana i mówi, proszę Cię, Panie, chodź, ratuj moją córeczkę. No to wszyscy Żydzi, większość mieszkańców Kafarnaum, chcemy to zobaczyć. I idą wszyscy, pchają się, cisną, wielki tłok, bo wszyscy chcą być jak najbliżej tego cudu, a tu naraz Jezus mówi, kto się mnie dotknął? No przecież wszyscy się cisną na Ciebie, popychają. Co tam się takiego stało, drodzy? My wiemy, nasz Pan w czasie swojego chrztu ofiarował całe swoje człowieczeństwo. On w tym momencie, wychodząc z Jordanu, już uśmiercił cielca, jeśli patrzymy na pozaobraz ofiar przybytku. Czyli jego człowieczeństwo już było martwe. On tylko dokonywał tej ofiary od czasu Jordanu aż do Kalwarii. Przy każdym uzdrowieniu, przy każdym cudzie, przy każdym wysiłku jego człowieczeństwo było zużywane. Do tego stopnia, że w momencie, kiedy był już w Getsemane, tuż przed swoją śmiercią, pocił się krwawym potem, co określają lekarze jako krańcowe wyczerpanie organizmu. On, można powiedzieć, w tym momencie w Getsemane był w 99% martwy już. Tak był wyczerpany fizycznie. A to był doskonały człowiek. On nie miał takich skromnych sił witalnych jak my. Czyli, drodzy, on zużył wszystkie siły witalne na pomaganie ludziom i na głoszenie. Zużył się całkowicie. I to był jeden z przypadków, kiedy poczuł, że stracił część sił witalnych, bo pomogło to tej kobiecie. I dalej czytamy: spojrzał w koło, aby ujrzał tę, która to uczyniła. Ale niewiasta, ona z bojaźnią i ze drżeniem, wiedząc, co się przy niej stało, przystąpiła, upadła przed nim, a powiedziała mu wszystką prawdę. A zatem jej on rzekł: córko, wiara twoja ciebie uzdrowiła, idźże w pokoju i bądź zdrowa od choroby twojej. I chciałem tu, drodzy braterstwo, zwrócić jeszcze naszą uwagę na jedną bardzo ważną rzecz. Nasz Pan szedł, aby dokonać wielkiego cudu. Zgadzacie się chyba? To był największy cud, jaki można dokonać. Chciał wskrzesić dziecko z martwych. On miał na głowie całą swoją misję. On miał bardzo ważne sprawy do załatwienia. Ale miał czas dla tej kobiety. To już wszystko się stało. Ona już była zdrowa, ale on znalazł czas, zatrzymał cały ten tłum, odwrócił się, wysłuchał wszystko to, co ona miała do powiedzenia. I jeszcze ją pobłogosławił. Drodzy, jaka to piękna rzecz w każdym naszym bólu, w każdej naszej potrzebie. W każdym momencie naszego życia nasz Pan, mimo że jest wielkim królem wszechświata, mimo że ma wielkie sprawy do uczynienia, zaprowadza Królestwo Boże na ziemi. On ma czas dla każdego z nas. Tak jak dla tej kobiety. To jest przepiękna, przepiękna ilustracja. Drodzy braterstwo, wróćmy do tego, co tak naprawdę tam się stało i dlaczego ta kobieta z bojaźnią i ze drżeniem przystąpiła do naszego Pana. Pewnie znacie odpowiedź na to. Ale żeby dokładnie sobie wyobrazić, co tam się działo i co to było za schorzenie, jakie ono miało znaczenie, przeczytajmy sobie trzecią Księgę Mojżeszową, 15 rozdział. Przeczytamy tylko dwa fragmenty, 19, 20 i 25 werset. Dla lepszego zobrazowania, żebyśmy zrozumieli, co tam jest napisane lepiej, będzie to Biblia Warszawska i brzmi ona tak. Jeżeli kobieta ma krwawy upływ, a jest to zwykłe krwawienie z jej ciała, to będzie 7 dni w swojej nieczystości i każdy, kto się jej dotknie, będzie nieczysty do wieczora. Wszystko zaś, na czym się położy, w swej nieczystości będzie nieczyste i wszystko, na czym usiądzie, będzie nieczyste. To jest odpowiedź na to, dlaczego, drodzy braterstwo, dzisiaj w Jerozolimie ortodoksyjni Żydzi wymyślili sobie, że autobusy powinny być podzielone na dwie części, dla mężczyzn i dla kobiet. Bo ortodoksyjny Żyd nigdy nie jest w stanie stwierdzić, czy dana kobieta nie jest czasem nieczysta. A on wtedy będzie nieczysty również. Czyli nie usiądzie na siedzeniu, na którym ktoś taki siedział, nie usiądzie obok kogoś takiego, nie dotknie. Ale drodzy, to trzeba powiedzieć z całą mocą, takie było prawo mojżeszowe. Nasz Pan jako pobożny Żyd również jego się stosował. I jeszcze czytamy werset 25, 3 Mojżeszowej, 15 rozdziału. Jeżeli kobieta będzie miała upływ krwi przez wiele dni, a nie jest to czas jej nieczystości, moglibyśmy powiedzieć naturalnej, to będzie nieczysta we wszystkie dni upływu tak samo jak w czasie jej nieczystości naturalnej. Będzie ona nieczysta. No i teraz, drodzy braterstwo, co to było za schorzenie u tej kobiety? Niektórzy mówią, że jeśli miała cały czas płynienie krwi, to zmarłaby na anemię. Ale nie musiało to być wcale tak. Ona mogła mieć upływ i on się zatamowywał i znowu, i powracał. Ale tak działo się przez 12 lat. I teraz, drodzy, wyobraźmy sobie młodą dziewczynę, która choruje na coś takiego. Czy ona znajdzie męża? Przecież wszyscy wiedzieli o tym, że ona takie schorzenie ma. Dlaczego? Bo była u wszystkich lekarzy w okolicy, bo wydała wszystkie pieniądze, żeby się tego pozbyć. Wyobrażacie sobie jej życie w społeczności Żydów? A przyjmijmy inny wariant. Jeśli to była już kobieta, która miała męża i miała dzieci i zachorowała, czy ona mogła przytulić się do męża? Czy ona mogła pogłaskać dziecko? Czy ona mogła zrobić jedzenie nawet dla swojej rodziny? To był czas jej nieczystości. Jej życie w społeczności Żydów było jak życie żywego trupa. To było straszne, drodzy. Ja słyszałem kiedyś o programie telewizyjnym, w którym polska kobieta wyszła za pobożnego Żyda, takiego ortodoksa. I ją pytają, jak to jest? A ona mówi, że po okresie, kiedy ma okres, znaczy po okresie, po czasie, kiedy ma okres, to jest miesiąc miodowy, bo przez tydzień to oni w ogóle się nie dotykają. Oni z daleka od siebie chodzą. I bardzo sobie to chwaliła, drodzy. Tak, może, ale nie przez 12 lat. Dlatego zaczynamy rozumieć, dlaczego to było takie istotne dla tej kobiety. Dlatego, drodzy braterstwo, nasz Pan jako pobożny Żyd, co powinien zrobić po takim czymś? Powinien się oczyścić. Rytualne oczyszczenie to było tak, jak znaleziono, drodzy braterstwo, nad Morzem Martwym taką społeczność żydowską, wyleciała mi teraz nazwa z głowy, tam, gdzie zwoje nad Morzem Martwym, w Qumran, znaleziono taką społeczność żydowską, która bardzo rygorystycznie przestrzegała właśnie czystości rytualnej. I tam były takie baseny, do których człowiek wchodził na stojąco, nie przykucał. On wchodził na stojąco po schodach i wychodził drugą stroną, żeby już nie iść tymi schodami, którymi wszedł. To było rytualne obmycie. I oni tak robili kilka razy dziennie. Ci Eseńczycy z Qumran. I drodzy braterstwo, my nie wiemy, jak tego dokonywał Pan. Mamy prawo przypuszczać, że jak był Panem Sabatu, to był Panem innych rzeczy. Tym niemniej ta kobieta tego nie wiedziała. Dotknięcie pobożnego Żyda przez taką kobietę mogło się wiązać ze, może nie ze strasznymi konsekwencjami, ale z wielkimi pretensjami i wybuchem złości. A pamiętacie, drodzy? On nic nie powiedział. On jej nie zganił. On chciał się tylko dowiedzieć jeszcze więcej o jej życiu i o tym, co się jej stało. Drodzy, można powiedzieć, że tak. Ta kobieta wiedziała, że on jest jej jedynym ratunkiem. Jeśli nie on, to już właściwie do końca życia. I ona wiedziała, że musi podjąć to ryzyko, i wierzyła tak mocno, że wiedziała, że tylko kawałek materiału i z jego ubrania wystarczy, żeby ją uzdrowić. A lękała się o jego reakcję, bo on musiał się oczyścić jako pobożny Żyd. Interesowało go to, co z nią się działo i jak jej życie wyglądało. To było wszystko przy obecności tych wszystkich Żydów, którzy za nim szli. Także prawie cała Kafarnaum to słyszała. I jeszcze na koniec, drodzy, dostąpiła pochwały, że właśnie tak powinno się robić. Że nasze żądności, nasze wszystkie potrzeby, nasze problemy powinny być wiadome. To jest właśnie przykład dla nas, że powinniśmy w ten sposób czynić. A również przykład dla nas ze strony naszego Pana, że On docenił jej odwagę, docenił jej wiarę i pobłogosławił ją w tak piękny sposób, że mogła tylko odczuwać radość i wdzięczność do naszego Pana. Drodzy braterstwo, podsumowując kwestię cudów w Kafarnaum, tak jak widzieliśmy w czasie opisów tych wszystkich trzech cudów, mieszkańcy miasta widzieli te cuda na własne oczy, albo co najmniej o większości z nich słyszeli. Miały one miejsce w ich sąsiedztwie. Nasz Pan nie tylko był co tydzień w synagodze, ale nauczał w okolicy, nad brzegami Jeziora Galilejskiego. Wielu z nich słuchało tych kazań, znało tą naukę. Mieli cały czas Jezusa wokół siebie. On był ich sąsiadem, mieszkał wśród nich, był w ich synagodze. I pokazywał im nie tylko swoją naukę, ale swój charakter, swoje podejście do ludzi, swój przykład. Drodzy, czy chcielibyście tam być? Czy to nie była niepowtarzalna okazja, żeby żyć w Kafarnaum za czasów naszego Pana? No chyba każdy z nas zazdrości tym ludziom. Ale, drodzy, jest jedna rzecz, którą należy powiedzieć, że to nie wpływało na zmianę ich życia. Bo oni tego słuchali, oni to widzieli, ale żyli w dalszym ciągu tak, jak żyli przedtem. Skąd my to wiemy? Bo niewielu poszło za Jezusem. Oprócz apostołów, Jego uczniowie, no i jeszcze trochę. Ale naród żydowski nie przyjął Go. A ta część narodu, która była najbardziej pobożna, która mieszkała w tym miejscu, na granicy Neftalego i Zabulona, w Galilei, ta część nie usłuchała głosu naszego Pana. I dlatego, drodzy, jeśli popatrzymy na proroctwo o przyszłości tego miasta, to rozumiemy, dlaczego nasz Pan był taki rozżalony, jak mówił te słowa. To jest Ewangelia Mateusza, 11 rozdział, 23 i 24 werset. Czytamy tak. A ty, Kapernaum, któreś aż do nieba wywyższone, aż do piekła strącone będziesz. Zatrzymajmy się tu. Oczywiście, my nie mamy, nasz Pan nie miał na myśli tego, że jego mieszkańcy będą smażyć się w piekle po wsze czasy. Drodzy. W jakim sensie oni byli do nieba wywyższeni? Oni byli przy największych tajemnicach Bożych. Oni byli świadkami cudów. Oni byli świadkami Jego kazań, świadkami Jego postępowania. Byli najbliżej w najważniejszym momencie historii ludzkości. Tak? Zmieniała się dyspensacja. To było coś, na co czekał z utęsknieniem cały rodzaj ludzki i co jest zapisane w Starym Testamencie jako tęsknota wszystkich Żydów. Oni tam byli. W tym sensie byli wywyższeni do nieba. Ale co? Nasz Pan mówi, będziecie strąceni do piekła. Bo gdyby się były w Sodomie te cuda działy, które się działy w Tobie, zostałaby była aż do dnia dzisiejszego. I drodzy, to jest bardzo głęboka myśl. Bo ta myśl udowadnia dwie rzeczy. Że ludzie w Sodomie będą mieli swoją szansę, o czym doskonale wiemy. I druga rzecz, bardzo istotna, że właśnie dla ludzi w Sodomie to było błogosławieństwo, to będzie błogosławieństwem, że ich życie zostało skrócone. Bo gdyby dalej byli w swoich grzechach, to oni by tak zdegradowali swoje charaktery, że nie dawali się do królestwa. A tak będą nadawać się do królestwa, o tym mówi nasz Pan. I jeszcze coś, że prawdopodobnie ludzie w Sodomie szybciej i więcej przyjęłoby misję naszego Pana niż mieszkańcy Kafarnaum. To jest bardzo smutna rzecz. I drodzy, dalej czytamy. Nawet powiadam wam, iż lżej będzie ziemi sodomskiej dzień sądny, aniżeli tobie. No i teraz, drodzy, moglibyśmy spytać, czy w Kafarnaum popełniano takie grzechy jak w Sodomie? No nie. To byli pobożni Żydzi, powiedzieliśmy. Dlatego Pan do nich przyszedł. Dlaczego zatem tak ostro potraktował Pan tych mieszkańców tego regionu? Jest jedna właściwie bardzo istotna informacja i wniosek z tego, że, drodzy, świadomość rodzi odpowiedzialność. I to jest również odpowiedź na to, dlaczego my dziś, znając prawdę, powinniśmy dziś sprawować swoje poświęcenie. Ci, którzy mówią, a to jeszcze będzie królestwo, to będzie łatwiej, to wtedy popracuję nad swoim charakterem. Są bardzo, bardzo zmyleni. To jest błąd. Dlatego, że tak powiedział nasz Pan. Będzie trudniej mieszkańcom Kafarnaum. Bo oni już tą świadomość mieli. Oni słyszeli te kazania, oni słyszeli te prawdy. Oni widzieli naszego Pana. Zatem, drodzy braterstwo, dla nas czas teraz jest teraz. Nie w królestwie. Nie wolno odkładać tego na później. Mimo, że nie jesteśmy na próbie do życia, to nie wiemy jak, ale na pewno będzie nam strasznie trudno zreformować się w przyszłości. Jeśli dziś odpadniemy, jeśli dziś zrobimy coś nie tak, to nie da się tego naprawić. Tak wynika z tych słów, bo świadomość rodzi odpowiedzialność. Drodzy braterstwo, bardzo dziwne proroctwo i bardzo smutne, bo na pewno nasz Pan znał tych ludzi, lubił tych ludzi, przebywał wśród nich, mieszkał, ale musiał takie coś powiedzieć, bo był rozżalony, bo on całe swoje życie, całe swoją siłę witalną, wszystko to, co robił, oprócz tego, że przekazane to jest w Ewangeliach dla nas, on robił właśnie dla nich. A oni nie poszli za nim. Drodzy, w jaki sposób spełniło się to proroctwo już dzisiaj literalnie? Bo to też jest bardzo ciekawe. Otóż w okolicach tego miasta tętni życie. Od kiedy Izrael wrócił do swoich erec, do swojej ziemi, do erec Izrael, to w różnych miejscach, tam gdzie Magdala, Megiddo, pobudowano wioski, tętni życie, stoją kibuce, nawet koło Kumram jest kibuc, który opiekuje się tym miejscem zabytkowym. Nazaret, Betrzean, Tyberiada, to wszystko są miasta starożytne, które dzisiaj są zamieszkałe, które są odbudowane, w których tętni życie. Jerozolima, Jaffa, to wszystko są miejsca, w których Żydzi mieszkają. A wiecie, co jest w Kafarnaum? Ruiny. I trzech czy czterech takich grubych, opasłych zakonników w czarnych habitach. Nikt nigdy od czasu zniszczenia tego miejsca w VII wieku naszej ery przez Mahometan, nikt nigdy nawet nie próbował tam się osiedlić. W tak smutny sposób, literalnie również, spełniło się to proroctwo. I dzisiaj są tam tylko ruiny, tylko piękne drzewa i tylko wycieczki, które przyjeżdżają, pooglądają, pokiwają głowami, pozachwycają się i wyjeżdżają. Drodzy, tak można powiedzieć, że zła reakcja mieszkańców na poselstwo Jezusa tak spowodowała taki smutny upadek tego miasta. Drodzy, jakie wnioski dla nas i co powinniśmy wynieść z tej lekcji? Otóż powiedzieliśmy, że Pan czynił wielkie cuda w Kafarnaum. Leczył choroby, wypędzał duchy w obecności tłumów, które go otaczały. Czytaliśmy te fragmenty z Biblii, widzieliśmy, że było tam mnóstwo ludzi. To byli właśnie jego sąsiedzi, mieszkańcy Kafarnaum. Jednak bardzo mało za nim poszło. To właśnie niewdzięczność miasta je zgubiła i dziś ono nie istnieje, mimo że wokół tętni życie. Ale co z nami, drodzy? Można powiedzieć tak, i to jest moja osobista refleksja, wybaczcie się, że się z nią podzielę. Ona jest skierowana również do mnie, bo uważam, że my jesteśmy ubogaceni prawdą. Pan dopuszcza nas do swoich największych tajemnic, o których reszta ludzkości, która chodzi tutaj po ulicy, która zgromadzi się w innych kościołach, nie ma zupełnie pojęcia. Jeśli przedstawiamy im plan Boży, to kiwają głowami i mówią, no może, no fajnie by było, ale tak. My w to wierzymy, drodzy, bo Pan nas pociągnął, poinstruował nas, powiedział, tak mają się sprawy. My wiemy, co będzie. Ale czy jesteśmy odpowiednio wdzięczni za te dary? Czy jesteśmy odpowiednio blisko Pana? Z wdzięczności za to, że te wszystkie tajemnice, te wspaniałe rzeczy są częścią naszego życia. Bo to nie tylko są, drodzy, błogosławieństwa przyszłości, ale my dziś jesteśmy spokojniejsi, nie jesteśmy miotani tymi strachami dzisiejszego świata, nie robimy karier, nie martwimy się, że nam ktoś coś ukradnie, bo za wiele nie mamy z reguły. Wiemy, że jesteśmy pod opieką Państwa. To jest zupełnie inna jakość życia, drodzy braterstwo, również dziś. Czy my zmieniamy nasze życie codziennie, idąc za Nim? Patrząc na tego Zbawiciela, nie tylko na Jego ofiarę, ale na to, jak On postępował, że zawsze miał czas dla każdego, że był chętny do pomocy, nawet poganinowi, że zużywał swoje człowieczeństwo dla innych, że zawsze i wszędzie służył Bogu i na Jego chwałę był gotów zrobić wszystko, co było od Niego wymagane. Drodzy braterstwo, obyśmy, drodzy, nie narazili się na taki zarzut ze strony Jezusa, jaki zarzut otrzymali mieszkańcy Kafarnaum. Ja nie chcę nas straszyć. Ja wierzę, że każdy z nas ze wszystkich sił próbuje podążać śladami Jezusa. Ale drodzy, te obrazy, które żeśmy przeanalizowali, również mają trafić do mnie. Również uważam, że moje życie nie jest takie, jakby chciał tego ode mnie mój Pan. I dlatego to jest mój ulubiony wykład i dlatego chciałem się z Wami z nim podzielić. Drodzy, na koniec chciałbym życzyć Wam, abyśmy ze wszystkich sił starali się miłować Boga, miłować naszego Pana, miłować prawdę i braci. Żebyśmy starali się, bo to jest najważniejsza sprawa w naszym życiu, dążyć do Królestwa. Tak? Bo wszystko inne będzie nam przydane. Żebyśmy nie zapominali, co jest najważniejsze w naszym życiu. Bo mamy taką tendencję, chyba każdy z nas. Dzisiejsze sprawy do załatwienia, praca, obowiązki, dzieci, rodzice, posiłki, jedzenie. Najróżniejsze sprawy, które są dziś, teraz, tutaj. One zaprzątają nasz rozum, One zaprzątają nasze myśli i potem, jak już nie starcza czasu, jak już jesteśmy zmęczeni, no to spróbujemy usiąść do teraźniejszej prawdy. Oczy nam się zamykają, bo jesteśmy zmęczeni sprawami tego świata. Oby było tak, że mamy siłę i determinację do tego, że to jest najważniejsza sprawa w naszym życiu, żeby podobać się naszemu Panu i żeby zawsze w tym kierunku iść. Tego Was z całego serca życzę, sam pragnę i na tym kończę.